Ukochani, w nowej sytuacji kulturowej przeważającej większości krajów europejskich jest to faktem, zmniejsza się odsetek nowo zawieranych małżeństw i tak zwaną skłonność do zawierania stałych małżeństw, czy to kontraktów cywilnych, czy kościelnych, religijnych. I z pewnością wiele jest przyczyn takiej sytuacji. Cieszę się, że Civitas Christiana podjął temat rodziny, rozważań, zagrożeń dla rodziny. Rodzina bowiem jest najświętszym miejscem na ziemi. Tu człowiek przychodzi na świat, tutaj uczy się podstawowych zasad, prawd o świecie, o Panu Bogu. Z pewnością i w Polsce często wskazuje się na sytuację ekonomiczną, bezrobocie, brak mieszkań. Takich przyczyn często się używa. I brak też, musimy to uczciwie powiedzieć, ustaw, które chroniłyby i zabezpieczały, zwłaszcza rodziny wielodzietne. Ale wskazana tendencja występuje również w krajach o znacznie korzystniejszej pod względem bytowym sytuacji ludności, bo problem jest głębszy i dotyka kwestii najbardziej fundamentalnych, wartości odnoszących się do kondycji moralnej człowieka, do jego postaw i zasadniczych orientacji życiowych. One dają ten znak, to odzwierciedlenie w kulturze współczesnej i w Polsce. Od 1994 roku po raz pierwszy po II wojnie światowej liczba nowo zawieranych małżeństw była niższa od małżeństw rozwiązanych. Co to znaczy? Było to spowodowane wielką też i wysoką śmiertelnością, zwłaszcza wśród mężczyzn, ale również wysoką liczbą rozwodów. Kraje, które są o niskich współczynnikach małżeństw, mają wysokie wskaźniki urodzeń pozamałżeńskich. Wśród nich na czoło wysuwa się Szwecja, Dania, Norwegia, dołącza też była NRD, ale w naszym kraju systematycznie, zwłaszcza od połowy lat 80., zwiększa się liczba dzieci przychodzących na świat poza rodziną i dynamika tego przyrostu jest wyższa niż wskaźnik urodzeń małżeńskich. Rodzina niepełna staje się w coraz wyraźniejszym stopniu także pewnym wyborem życiowym, który jest akceptowanym stylem życia. Liczebność ta określa się na 15% ogółu rodzin, a według szacunków około 2 milionów dzieci wychowuje się w rodzinach niepełnych. To znaczy, że nieślubnych dzieci jest więcej w regionach biedniejszych, o wyższym bezrobociu, wyższych wskaźnikach spożycia alkoholu. Wielkości te pokazują skalę problemów, ale także nie tylko tych socjalnych, ale religijnych i świadczą o rzeczywistym zaawansowaniu procesów laicyzacji. I pewnie dlatego decyzja Ojca Świętego jest taka, że właśnie od 5 do 19 października będzie obradował synod jako najbardziej palący temat, biorąc za temat swoich obrad. Ale z drugiej strony blisko 1/5 polskich małżeństw nie posiada dzieci. I szybciej przyrasta liczba małżeństw bezdzietnych niż tych, którzy decydują się na posiadanie jednego lub dwojga dzieci. Od roku właśnie 84 obserwuje się systematycznie spadek liczby urodzeń. Wczoraj tutaj w Kaliszu spotkałem się z pierwszym rocznikiem Wyższym Seminarium Duchownym i wszyscy poza jednym z alumnem z Koźmina pochodzącym, wszyscy mają tylko albo brata, albo siostrę. A jeden jest, który pochodzi z wielodzietnej rodziny, 8 dzieci. No taka jest rzeczywistość. I kryzys rodziny i sytuacje kryzysowe w rodzinie, których symptomy stają się bardziej wyraźne, mają bezpośrednie przełożenie na wzory moralności, na rozległą sferę postaw religijnych i w swoich najgłębszych konsekwencjach oznaczają odrzucenie albo przynajmniej zakwestionowanie ważnego fragmentu doktryny religijnej, społecznej, nauki Kościoła odnoszącej się do rodziny, ale też odnoszącej się do zasad moralności rodzinnej. i na podstawie różnych badań, tych socjologicznych, można wyprowadzić wniosek, że trzecia część Polaków pozostaje mniej lub bardziej konsekwentnie na stanowisku takim, jakim reprezentuje Kościół w sprawach moralności małżeńsko-rodzinnej. Około trzecia część wyraża wątpliwości. Nie do wszystkich wartości i norm i tego wzorca, i wreszcie mniej niż 1/3 odbiega wyraźnie od moralności chrześcijańskiej, traktując religijny porządek moralny jako utrudnienie człowiekowi tego życia codziennego, ograniczenie wolności, dokonywania wyborów. I to ma być symptom, oznaka, że się jest nowoczesny. Ci ostatni na ogół odmawiają Kościołowi prawa do ukierunkowania ludzi w sprawach małżeństwa, rodziny, zwłaszcza jeżeli mówi się o przykazaniach Bożych. I kryzys rodziny ma również bezpośrednie konsekwencje dla sfer praktyk religijnych. Na przykład wówczas, gdy są określone sytuacje rodzinne sprzeczne z wymaganiami kościelnymi i ograniczają dostęp do praktyk religijnych. Natomiast przetaczając europejskie społeczności, zwłaszcza dzisiaj, spór o aborcję, metody planowania poczęć, warunki dopuszczalności rozwodów, które należą najbardziej do rzucających się w oczy czy przejawów kryzysu religijności, to wszystko splata się z kryzysem moralności rodziny. I przypatrując się teraz tym różnym tendencjom, anomaliom, które są w świecie, musimy sobie jasno powiedzieć, że ilekroć człowiek występuje przeciwko rodzinie, występuje przeciwko prawu Bożemu, właściwie ściąga na siebie nieszczęście. Bo Pan Bóg nie da się naśmiewać siebie do pewnej granicy, ale wszystkie przekroczenia przeciwko naturze, przeciwko prawu naturalnemu, również przyrodzie, zawsze obracają się przeciwko człowiekowi. I tutaj Kościół bardzo głośno mówi, przestrzega, dlatego mamy tylu wrogów. Wszystkie te lobby homoseksualne, jednopłciowych małżeństw, troska o to, żeby nie adoptowali dzieci, żeby ochrona ich, to wszystko jest powodem ogromnej agresji pod adresem Kościoła. Wy, starsi zwłaszcza, którzy macie prawie życie za sobą, musicie odważnym głosem rzeczy nazywać po imieniu. To nie jest tak, że Kościół kogoś potępia. Jest konfesjonał, nawet zbrodniarzy, bo Pan Bóg umarł za wszystkich. Ale musimy rzeczy nazywać po imieniu. Nie może dewiacja stawiać się normą, konkludując czy wyciągając wnioski, które same się nasuwają. Rodzina, moralność, religia stanowią fundament życia społecznego. Obserwowany w Europie, w Polsce kryzys jest konsekwencją przeobrażeń kultury współczesnej, oczywiście, ale też kryzys rodziny jako instytucji. I po drugie, takiego radykalnego pluralizmu, czyli tolerancji, wolność. Ale jak się podstaw nie nauczy, a skąd te podstawy mają wziąć? Dzieci, jak słyszą to w rodzinie, jak nie od ojca i od matki. Bardzo często jest tak, że w konsekwencji te samotne matki, później to jest ciąg, jak łańcuch. Pamiętajcie, że dzieci idą w krok za rodzicami. Tak trzeba żyć, żeby się swoich dzieci nie wstydzić później, ale trzeba dać ten przykład. I społeczeństwo jest procesem nieustannego stawania się. Nigdy nie jest, lecz zawsze tworzy się. I nie stanowi obiektu stanu, lecz to jest proces. I my tego procesu doświadczamy również dzisiaj. Warto więc podjąć spór o wartości fundamentalne, na których wznoszony jest gmach całej struktury społeczeństwa, całej kultury. Jan Paweł II w Parlamencie Rzeczypospolitej, to był 11 czerwca 1999 roku, nasz ukochany święty mówił, że nową jedność Europy, jeśli chcemy, by ona trwała, winniśmy budować na tych duchowych wartościach, które ją kiedyś ukształtowały, oczywiście uwzględniając bogactwo, różnorodność kultur, tradycji wszystkich narodów. Rodzina, jak się często określa, jest grupą podstawową, co oznacza, że stanowi środowisko wychowania, kultury. W niej człowiek dojrzewa fizycznie, psychicznie, a więc także emocjonalnie, intelektualnie. Ale nieraz stawiamy takie pytanie, co to dziecko jest winne, jak ono nie otrzymało tego. Zwłaszcza idąc do domu dziecka, serce się kroi. Co ono jest winne? Że ono nie ma ojca, matki, że rodziny zastępcze. W rodzinie jak w soczewce kumulują się wszystkie problemy. Kondycja moralna, religijna, w sytuacji takich rozchwianych postaw współczesnej kultury, coraz częściej nazywa się kulturą postmodernistyczną, rodzina zaczyna tracić swoje uprzywilejowane miejsce w strukturach. I to nie tylko u nas, ale w świecie. Sam sens istnienia tej podstawowej instytucji społeczeństwa, dojrzewania osobowości człowieka, poddawany jest wątpliwości. Dlatego cieszę się bardzo, że Civitas podjęło odważnie te tematy, nazywając też rzeczy po imieniu. Nowe trendy kulturowe, ideologie, które są obce w życiu społecznym, zwłaszcza przez środki masowego przekazu w naszej ojczyźnie, skłaniają nas do tego, aby przypominać o podstawowych prawach, obowiązkach rodziców wobec swoich dzieci. Jak przypominał to wielokrotnie święty Jan Paweł II, metodycznie wspominam go w tym miejscu, ponieważ jest to rok kanonizacji, wyniesienia do świętości. Że to rodzice są pierwszymi nauczycielami wiary. To w rodzinie dziecko uczy się modlitwy, odkrywa Boga, który jest miłością. Rodzice są także tymi, którzy jako pierwsi powinni dziecku wyjaśnić piękno, głębokość, wielkość ludzkiej miłości. Ta miłość jest związana nierozerwalnie z płciowością, dlatego rodzice, nie kto inny, powinni uwzględniać rozwój dziecka, wyjaśniać mu kwestie stworzenia mężczyzny, kobiety. Ta tendencja w świecie, która mówi, że nie ma różnic, uczmy równości. To, co było waszym przedmiotem głębszej refleksji o gender, nie chciałbym to w tym miejscu powtarzać się. Rzeczywista jest, realna jest troska o to, oj zagrożenie jest wielkie. No nie tak, że biskup mówi, księża mówią, nie. Świadomość rodziców powinna, nie kto inny, żadna osoba trzecia, ani szkoła, ani seks-edukator, ani grupa rówieśnicza nie może zastąpić rodziców w tej roli. Rodzice mają tutaj to pierwsze miejsce. Rodzina jest miejscem, gdzie dziecko przez kontakt z rodzicami odkrywa swoją tożsamość, też płciowość. I uczy jej rodzina przeżywania zgodnie z naturą, ze swoim powołaniem. Przeżywanie siebie jako mężczyzny i kobiety stanowi obiektywną prawdę o człowieku, o jego powołaniu do miłości, która realizuje się w rodzinie. I jakie to piękne, jak zwłaszcza te pierwsze zakochania miłości, jak rodzice, ojciec, matka tłumaczy, jeszcze nie teraz, jeszcze za wcześnie, jeszcze się przekonasz. Nikt tego nie zrobi. Będąc blisko dziecka, nie żaden przysłany wykładowca tego nie nauczy. I troska o świętość rodziny, wzajemna miłość małżonków jest najpiękniejszym świadectwem obecności pośród Boga. I choć są czasem sprzeczki, nie da się tak przeżyć. Nie zawsze muszą wszystko słyszeć i widzieć dzieci. No jest to takie iskrzenie czasem, docieranie się, to jest życie. Ale żeby te dzieci miały piękny przykład, słyszały też przepraszam w domu, życzliwość, miłość wzajemną, ale też do dziadków tego, jeżeli nie widzą, później ciebie też nie uszanują. Żeby o swoich rodzicach, o dziadkach też przekazywać tą cześć, szacunek należny. I choć dzisiaj jest już tak, że raz coraz więcej miejsc zapewnia się w domach opieki, bardzo często z tego powodu, że ktoś pracuje, że potrzebna jest opieka, wszystkie hospicja i Kościół tutaj ma bardzo duży udział w tym, ale nie może w rodzinie zabraknąć siły do realizowania swojej misji, która jest potrzebna i konieczna. Tutaj z tego miejsca zachęcam bardzo gorąco do modlitwy. I wszystkie te, nawet w internecie ostatnio tak krąży, chyba już od roku, intrygująca anegdota, że pewien profesor pytał swoich uczniów, studentów medycyny, co doradziliby kobiecie chcącej się pozbyć piątego noszonego pod sercem dziecka. Kobieta choruje na gruźlicę, mąż jest zakażony chorobą weneryczną, pierwsze dziecko pary urodziło się niewidome, drugie umarło, trzecie urodziło się głuche, czwarte choruje na gruźlicę. I większość studentów zna, że najlepszym rozwiązaniem byłaby aborcja. I wtedy profesor odpowiada, jeżeli doradzilibyście aborcję, Ludwika von Beethovena by nie było, bo by się nie urodził. Geniusz. Ukochani, gromadzą się tutaj w polskim Nazarecie u świętej rodziny, u świętego Józefa. Prośmy za nasze rodziny. Prośmy też za nas samych, byśmy byli tymi, którzy łączą ludzi między sobą i którzy mają odwagę rzeczy nazywać po imieniu. Pan Bóg posługuje się ludźmi. I dużo ludzi jest wspaniałych, odważnych. I nawet wtedy, kiedy wiemy, że coś jest naszą słabością, to żeby innych uchronić przed tym, bądźmy orędownikami prawa Bożego, nie tego, które pozwala zabijać człowieka, jak już stary, niepotrzebny, eutanazja. Najlepiej zabić za szczykiem, bo już coraz więcej jest tych, którzy będą emerytury brać, jak tych, co będą pracować. Nie dajmy sobie wmówić żadnych też dewiacji. Nikogo nie potępiamy, trzeba ochronić troską. Ale to nie jest norma. Zachęcamy rodziców, nauczycieli, wychowawców, widzę tutaj nauczycielki też, aby w tych programach nauczenia w szkole rozmawiali z dziećmi na tego, czego się uczyć i być odważnym takim filtrem, żeby nie krzywdzić tych dzieci. A jak trzeba, rodzice muszą interweniować u dyrektorów szkół. Wy odpowiadacie. Pamiętajmy, że zgodnie z polskim prawem szkoła nie może przekazywać dzieciom na poziomie moralnym treści, których nie akceptują ich rodzice. Nie może to mieć miejsca, bo chcą nam wmówić. Nawet pani minister kiedyś mówiła, rodzice tak, bo mają dziecko na weekend tylko, a w ciągu tygodnia to nie powinni się wtrącać. Ludzie, do czego dochodzimy? Takiego absurdu. I dlatego też z wielką troską o czystość rodziny, o to byśmy na siebie nieszczęść nie sprowadzali, bo Bóg jest sprawiedliwy. Niedługo przez miasta w Polsce, nie tylko w Polsce, ale i w Europie przejdzie taka modlitwa koronki do miłosierdzia Bożego, wypraszając Boże miłosierdzie, żeby Pan Bóg uchronił nas od kary za wszystkie niedociągnięcia, słabości ludzkie, za to sprzeniewierzanie się prawu Bożemu. My dzisiaj tutaj zawierzmy nasze rodziny, nas samych, świętemu Józefowi, świętej rodzinie. Nie jest to łatwe w takim świecie laickim być świadkiem, ale człowiek jest zdolny też do heroizmu, do poświęcenia. I proszę was serdecznie, żeby w waszych rodzinach ustawiać prawidłową hierarchię wartości. Święty Augustyn tak mówił, jak Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na swoim miejscu. Niech ten opiekun świętej rodziny dopomoże nam we wszystkich trudnych sprawach. Zwłaszcza tam, gdzie, jak to mówią dzieci, nie chcą słuchać rodziców. Pamiętam taką wizytę jednej matki, tak prawie chciała, żebym cudu dokonał. Nie chce mnie córka słuchać. Już jej dwoje dzieci wychowuje, ona dalej idzie, mi niech pani wytrwale. I później gdzieś po 2 miesiącach mówi, coś się stało, wróciła do dzieci. Ale też czasem bywa tak, tak jak ostatnio tutaj na nabożeństwie, które mamy każdy pierwszy czwartek, przychodzi mężczyzna, mówi, zostawiła mnie z trójką dzieci, poszła nie wiem gdzie. Ja mówię tak jak papież do mnie, mówi, powiedz to świętemu Józefowi, może wróci. I mówi, ja ją kocham, ja bym ją przyjął. Ale jak patrzę na te dzieci, to nie mogę sobie poradzić. Powiedz to świętemu Józefowi. I zostawmy tu wszystkie nasze bolączki rodzinne, ale też nabierzmy siłę i odwagi do tego, by krocząc przez życie być odważnym świadkiem prawa Bożego. Amen.